Dokument w Radiu Gdańsk.
Dzień zwycięstwa, o nim marzył każdy z nas, był daleki jak odległy gwiazdy blask.
Witam, Marzena Bakowska. To jedna z najsłynniejszych radzieckich piosenek o zwycięstwie w II wojnie światowej. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do znudzenia wykonywana 9 maja. Tego dnia bowiem świętowaliśmy zakończenie walk w Europie. Od 2015 roku Polska Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzi 8 maja. Dlaczego zmiana? Bo nie chcieliśmy świętować tak, jak chcieli Sowieci. Związek Radziecki ze względów propagandowych i prestiżowych zażądał powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Doszło do tego w nocy z 8 na 9 maja. De facto akt bezwarunkowej kapitulacji zawarto 7 maja z datą zakończenia działań zbrojnych do 8 maja 1945 roku do godziny
23:01.
Co działo się wtedy na Pomorzu, a szczególnie w Gdańsku? O tym dr Daniel Czerwiński, naczelnik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Gdańsk w 1945 roku to było miasto, które się zmieniało i to bardzo mocno. Niemcy, którzy masowo tutaj trafili w momencie, kiedy Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę zimową, musieli się stąd stopniowo wyprowadzać albo jeszcze w marcu uciekali przed Armią Czerwoną. 30 marca 1945 roku oficjalnie zostało utworzone województwo gdańskie z pierwszym wojewodą Mieczysławem Szczęsnym Okęckim. Władze w Gdańsku stopniowo zaczęły się tworzyć, chociaż tak naprawdę pierwotnie polskie władze nie miały tutaj zbyt wiele do gadania, mówiąc kolokwialnie, ponieważ zgodnie z uchwałami, które zostały podjęte przez Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, tak zwane GOKO lub PKO, zależy jak kto to interpretuje, Sowieci mieli prawo do tworzenia komendantów wojskowych, które w promieniu od 60 do 100 km od linii frontu miały tak naprawdę pełnię władzy nad tym, co się dzieje na danym terenie. Pamiętajmy o tym, że w Gdańsku, który został formalnie zajęty przez wojska sowieckie pod koniec marca, te walki się nie skończyły. Na początku kwietnia mamy kapitulację wojsk na terenie chociażby Stogów i Westerplatte, ale jeśli spojrzymy kawałek dalej na Mierzeję Wiślaną, to tam ostatnie oddziały niemieckie kapitulują tak naprawdę dopiero w dniu zakończenia wojny. To samo jest na Helu. Patrząc na mapę, łatwo zobaczyć, że jest to nie dalej niż 100 km, dlatego też w Gdańsku w tym okresie rządzili niepodzielnie Sowieci, którzy mieli tutaj pełne prawo do tego, żeby wydawać odpowiednie dyspozycje. Komendantem wojennym miasta został generał Siemion Mikulski, który był jednym z ludzi, którzy mieli największy wpływ na to, co działo się w okresie właśnie wiosny 1945 roku w Gdańsku. Mieliśmy tutaj Niemców, którzy stopniowo zaczynali stąd uciekać, ale jednak spora część z nich pozostała. Polaków było niewielu, oni dopiero zaczynali przybywać na te tereny i tutaj mamy zarówno tych Polaków, którzy znaleźli się na terenie Pomorza w okresie okupacji w związku z tym, że byli na robotach przymusowych, mamy tych Polaków, którzy uwolnili się z obozu Szczudchow, bo również tacy byli, którzy tutaj trafili po ucieczce z Marszu Śmierci lub tych, którzy przeżyli Marsz Śmierci. Mamy tych Polaków, którzy zaczęli tutaj przyjeżdżać z terenów dawnej II Rzeczpospolitej, z terenu województwa pomorskiego czy z głębi Polski, ale mamy też pierwszych ekspatriantów, którzy zostali tutaj przywiezieni z uwagi na to, że decyzją Stalina zostały nam zabrane Kresy Wschodnie. Więc mamy tutaj tak naprawdę tygel kulturowy, narodowościowy i to wszystko w momencie, kiedy nie ma jednolitej władzy, kiedy te nowe polskie władze dopiero się tworzą. 4 kwietnia 1945 roku pierwszy prezydent Gdańska obejmuje swoją władzę. Chwilę później zaczyna działać Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa. Na początku kwietnia powstaje też milicja obywatelska, która dopiero się tworzy. A to wszystko wraz z działalnością Sowietów. Więc no, sytuacja jest mocno skomplikowana.
Jan Małgorzewicz miał wówczas 9 lat. Jest Polakiem mieszkającym przed i w czasie wojny w Gdańsku. Zapamiętał moment ogłoszenia zwycięstwa.
Kiedy było zakończenie wojny, prawda, jak to wyglądało? Więc myśmy wyszli już na dwór, ciepło, już strzelaniny specjalnie nie było i w pewnej chwili widzimy, jak żołnierze, ci soldaci radzieccy biorą broń i się zaczyna strzelanina na wywiad. hura, koniec wojny, koniec wojny. I dzisiaj na ulicy Robotniczej tam jeszcze można zobaczyć ślady, gdzie oni strzelali ci na viva, na elewacjach tych domów, które ja pamiętam, gdzie są. No odetchnęliśmy, że tak powiem, koniec wojny.
Sowieci doskonale orientowali się w tym, co w Gdańsku, gdzie się znajduje. A jeśli prześledzić to, w jaki sposób dyrektywy dostawała artyleria sowiecka, to oni nie strzelali do wszystkiego. Tu trzeba jasno przyznać, że niektóre budynki w Gdańsku ocalały z uwagi na to, że były po prostu Sowietom potrzebne. No, to nie jest przypadek, że chociażby prezydium policji na Okopowej, czy budynki, które były w kompleksie sądowo-więziennym na Nowych Ogrodach i 3 Maja obecnych, one nie zostały specjalnie mocno zniszczone, dlatego też Sowieci mogli z nich potem korzystać. Natomiast jeśli chodzi o działania Sowietów, to też tutaj nie tylko walki, ale też to, co działo się później. Żołnierze sowieccy, którzy przez kilka dni de facto robili w Gdańsku, co im się żywnie podobało, doprowadzili do znacznych zniszczeń. A najlepszym przykładem tego jest fakt, że na początku kwietnia dowództwo drugiego frontu białoruskiego wydało specjalny rozkaz, który mówił wprost o tym, że nie tylko żołnierze, ale nawet ich dowódcy mają zostać karani za to, co się dzieje i za brak przestrzegania dyscypliny. A inną kwestią związaną ze zniszczeniami Gdańska jest propaganda. Tutaj trzeba jasno sobie to powiedzieć. W książce wydanej przez doktora Tomasza Glińskiego i doktora Dmitrija Panto, Krzywy obraz wojny, mamy wprost pokazane informacje, pokazane zdjęcia, które były inscenizowane w Gdańsku, gdzie na potrzeby propagandy wojennej, na potrzeby tworzenia odpowiednio spreparowanych fotografii, pewne miejsca po prostu podpalano, pewne miejsca inscenizowano. Mamy ten słynny obraz z działem ustawionym na ulicy Chmielnej, a ta sama okolica w późniejszym okresie wykorzystywana była do robienia fotografii przemarszu kobiet i osób cywilnych, a następnie mamy też zdjęcia inscenizowane przy Baszcie Białej, która została specjalnie podpalona de facto po to, żeby zainscenizować kwestię walk.
Dzień Pobiedy, jak on był od nas dalek, jak w kostrze pod duszem tają galek.
To było przejście z jednej niewoli w drugą, troszkę łagodniejszą.
Profesor Andrzej Januszajtis.
Pamiętam Gdańsk, bo byłem w grudniu 1945 roku, przed świętami. No wtedy Gdańsk wyglądał niezwykle, no bo był zrujnowany, ale śnieg padał. I jak kiedyś to określiłem, biały śnieg był tak trochę, jakby te rany były bandażowane. I spod tego śniegu w wielu miejscach błyskało złoto, bo dużo kamienic było złoconych, elementy były złocone. Gdańsk był złotym miastem. Zniszczenie było ogromne, okropne po prostu. W Śródmieściu, a głównie na samym głównym mieście, które jest jedną z dzielnic Śródmieścia, no to było 90% mniej więcej, ale stały jeszcze kikuty, wypalone ściany. I właśnie co mi się tutaj nasuwa, to zresztą mogłem jeszcze potwierdzić w następnych wizytach. Wprawdzie były już zmiany, ale też to było widoczne. Główne szkody wydawały się już wtedy od ognia, były osmalone te ściany i stały nieraz całe ściany kamienic, no nie było dachów, nawet część szyb jeszcze mogła być, no więc takie typowe szkody od pożaru. Zresztą potem badałem te sprawy, różne zdjęcia stare i opowiadania ludzi, nie ja jeden zresztą. Także niemieccy gdańszczanie, którzy musieli opuścić Gdańsk, był taki pan Pączek się nazwał, który przyjeżdżał tutaj i specjalnie ulica po ulicy sprawdzał, co jeszcze stoi, czego nie ma. I oni to samo mówią. Mniej więcej połowa zniszczeń była po zajęciu. To są bajki o jakichś strasznych bojach, jakie były w samym mieście. Owszem, ten pierścień, jaki otaczał Gdynię i Gdańsk, tam były walki, ale kiedy Rosjanie przedarli się pod Sopotem do morza i rozbili to na dwie części, już te walki były mniej intensywne. A 27 marca, kiedy Rosjanie już wkraczali do Gdańska, to właściwie tu w Śródmieściu walk już nie było. Potem, no, po dojściu do Motławy, w ogóle ten stan się utrwalił. Ale jest jeszcze taka relacja, którą człowiek, no, opisywał, i ona była straszna. Mianowicie Stanisław chyba Strąbski, reporter, przyjechał do Gdańska i pisał o tym, że wszystko się pali dookoła na Długim Targu. Pali się nawet asfalt. Gdańsk został zajęty 27-28, już wywieszono polską flagę. Łaskawie Rosjanie pozwolili tym nielicznym Polakom, którzy brali w tym udział, wywiesić flagę. A ten pan przyjechał tutaj w kwietniu, 2 kwietnia. Jeszcze się palił asfalt, jeszcze się wszystko paliło. Tak samo ci, którzy wywieszali flagę, tam był między innymi ówczesny chyba chorąży Zbigniew Michel, opowiada, że potem mieli wolne, to sobie krążyli po mieście, a potem wybrali jakiś dom. No, jakoś łatwo im się udało tworzyć jakieś puste mieszkanie, znaczy pełne mebli oczywiście, i tam się położyli spać. A w nocy obudziły ich wrzaski jakieś, jakieś dziwne światła. Wyjrzeli i zobaczyli, że tam rosyjscy żołnierze z bańkami, z benzyną, no, leją i podpalają. Wybiegli na dół i mówili, co robicie, my tu śpimy. Na to żołnierz, żołdak, krasnoarmista skierował papieża w ich stronę, jakby chcesz dostać. I wtedy na wszelki wypadek wyszli z Gdańska, przenieśli się. Potem zresztą był nawet oficjalny rozkaz dla polskich oddziałów, żeby wycofać się z samego Gdańska i we Wrześniu możecie sobie odpocząć.
Gdańsk był dla Sowietów bardzo ważnym miastem. Komendantury wojskowe, które zostały powołane na terenach zajmowanych przez Sowietów, generalnie w większości wypadków z naszego terenu województwa, ówczesnego województwa gdańskiego, województwa pomorskiego obecnego, wycofane zostały przeważnie latem 1945 roku. Natomiast na terenie Gdańska, gdzie mamy do czynienia z portem, mamy do czynienia ze stoczniami, mamy do czynienia z bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, Sowieci pozostali zdecydowanie dłużej. Pamiętajmy o tym, że już w 1945 roku powstała Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej, później przekształcona na Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej, i ci żołnierze sowieccy znajdowali się też tutaj na terenie Gdańska i okolic, na terenie województwa gdańskiego, przede wszystkim w najważniejszych punktach przeładunkowych i najważniejszych punktach komunikacyjnych. Bo tak naprawdę opanowanie poszczególnych punktów komunikacyjnych wystarczało im do tego, żeby zarządzać odpowiednim terenem. To jest też okres, kiedy żołnierze dopiero wracają do Związku Sowieckiego. Przecież to nie jest tak, że nagle ta cała milionowa rzesza żołnierzy sowieckich jest w stanie wrócić sobie od tak po prostu do Związku Sowieckiego. Ten okres, kiedy oni wracali i wycofywali się z terenu zdobytych Niemiec, trwał wiele miesięcy, więc tak naprawdę na terenie Gdańska i województwa gdańskiego żołnierze sowieccy przebywają w roku 1945, 1946, a jeśli dobrze pamiętam, to chyba dopiero w 1947 roku oni tak naprawdę oddają ostatnie tereny w porcie. No przecież też było tak, że nawet port gdański nie był od razu dostępny dla Polaków, mimo tego, że przecież formalnie już była władza polska, formalnie już tutaj zarządzali Polacy, no ale stocznie i tereny portowe były przez Sowietów zarządzane, a to z prostego powodu. Sowieci w momencie, kiedy działali tam Niemcy, kiedy działał tam Wehrmacht, ponieśli bardzo duże straty. No, to była katastrofa dla sowieckiej gospodarki, to co się stało na terenach zajętych przez Niemców, też wychodzili z prostego założenia. Trzeba było w jakiś sposób te reparacje wojenne odzyskać. Oni nie przyjeżdżali tutaj, nie wiedząc, co znajduje się na terenach, które będą zajmowane. Wraz z wojskiem sowieckim szli tutaj specjalnie wybrani, wyselekcjonowani ludzie, inżynierowie, którzy doskonale wiedzieli, co należy rozebrać, co należy spakować jako trofejne, i co należy wywieźć do Związku Sowieckiego. Co prawda rozróżniano tutaj częściowo dawne granice Polski i te tereny, które znajdowały się w granicach Polski przed 1939 rokiem, powinny być traktowane nieco inaczej, ale jak pokazuje praktyka i pokazują dokumenty, tutaj dochodziło do licznych konfliktów. A pamiętajmy o tym, że Gdańsk przed 1939 rokiem był wolnym miastem. Po 1939 roku, po 1 września, został włączony w skład Rzeszy Niemieckiej. No i Sowieci traktowali to inaczej niż polska administracja. Według polskiej administracji to były ziemie polskie i Gdańsk został włączony już 30 marca do województwa gdańskiego, w skład państwa polskiego i był traktowany tak jak przedwojenne ziemie polskie. Natomiast dla Sowietów to już nie było takie oczywiste. Oni po prostu starali się wywozić to mienie, które można było zabrać i które było dla nich cenne, ale też jednocześnie wywozili ludzi. Pamiętajmy o tym, że oni też doprowadzili do tego, że kilkanaście tysięcy Polaków, przynajmniej 15 tysięcy Polaków z województwa, dawnego województwa pomorskiego, zostało wywiezionych pod różnymi powodami do Związku Sowieckiego. Ci ludzie wracają od końca roku 1945, a wielu z nich nie wróciło nigdy.
Dwudziestoletnia wówczas Aldona Kozłowska przybyła latem 1945 roku do Gdańska z Wileńszczyzny.
Za Toruńską był ten dawny dworzec, po prostu na bocznicy stał. Po przyjeździe jeszcze tydzień czy dwa pociąg stał, ten towarowy, i myśmy stamtąd chodzili do miasta. I no, najpierw przerażające te ruiny, a ja opowiedziałam rodzicom, że ja pierwszego dnia, jak staniemy, to od razu lecę nad morze, ponieważ ja morza nigdy nie widziałam. Były upalne dni, dowiedziałam się, że trzeba tu do Oliwy dojechać jakimś samochodem, jakimś ciężarowym czy innym samochodem, jeszcze radzieckich wojsk było dużo. Czymś tam dojechałam do Oliwy i potem piechotą piastowską do morza. No i pamiętam, że rzuciłam się w te fale z rozkoszą, kąpałam się, plaż. Wtedy były wydmy tutaj. Pierwszego dnia już miałam satysfakcję, że widziałam morze. Potem wiem, że chodziłam pieszo z tamtego transportu z kankami, naczyniami do Puru. Państwowy Ośrodek Repatriacyjny, a to było koło opery dzisiejszej. Tam była ta opera, teraz jest rozbudowana, budynek jest większy, budynek był mniejszy wtedy i dookoła była kilkanaście baraków. I w jednym z baraków wydawano gorącą zupę. I ja chodziłam i potem niosłam tam do pociągu tą zupę, żeby jakiś obiad zjeść na gorąco. No i myśmy potem chodzili i szukali jakiegoś mieszkania. Niestety sierpień, połowa sierpnia, to już było trochę za późno, to znaczy mieszkania były ogołocone z mebli przeważnie. Więc w Oliwie trafiliśmy na piękną działkę i duży dom, pusty, ale jeden narożnik zniszczony. I mój ojciec powiedział, że nie bierze tego, bo mieliśmy dokumenty, że zostawiliśmy i mogliśmy wziąć. Po prostu osiedlić się tam, a potem by się jakoś te formalności załatwiło. I to trochę mam żal do ojca, że z tego nie skorzystał, bo tam był i ogród, i sad, i tak dalej. W końcu zatrzymaliśmy się na ulicy Poznańskiej, tu niedaleko. Tam były takie małe domy i myśmy znaleźli puste mieszkanie na piętrze. Bardzo ciasne, ale właśnie to i ten stół, te trzy rzeczy to są stamtąd właśnie. I pierwszy rok po powrocie, po przyjeździe, to był dla nas nawet materialnie cięższy niż w czasie całej wojny. Po prostu poza kartoflankę i chleb nie wychodziliśmy, nawet na masło nie było pieniędzy.
Mieszkania zostały zniszczone, jest tylko kilka dzielnic, które jako tako ocalały, gdzie można w jakiś sposób zamieszkać. Mamy tutaj masę ludności niemieckiej, która nie zdążyła uciec przed wojskiem sowieckim, którzy muszą gdzieś być osiedleni, tworzy się dla nich częściowo jakieś obozy. W mieście nie bardzo jest dostępna żywność, w mieście nie ma wówczas działającej kanalizacji. Nie mamy działających wodociągów. Ludzie zaczynają też w takich warunkach chorować. To jest sytuacja naturalna. I w Gdańsku w 1945 roku wybucha epidemia tyfusu. Bardzo znamienne jest to, co dzieje się w gdańskim więzieniu, gdzie przecież umiera przynajmniej kilkaset osób. ta epidemia spowodowała fakt, że więzienie przez pewien moment było niedostępne nawet dla obsługujących go funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy sami padali ofiarą tej epidemii. I to tylko pokazuje, jak skomplikowana była ta sytuacja. I w tym momencie ludność cywilna, która znalazła się na terenie Gdańska, znajduje się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, bo oni musieli w jakiś sposób sobie radzić.
Gdańsk jednak powoli stawał się polski. Zaczęło odradzać się życie, o czym świadczy choćby uruchomienie polskiej rozgłośni. Z okazji Dnia Morza pod koniec czerwca rozpoczęło działalność Radio Gdańsk. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Maciej Bogusławski.
Dokument w Radiu Gdańsk.